Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
Przed tygodniem zapowiedziałem, że wrócimy jeszcze do tematu pracy nad wierszem. Powiedziałem wówczas, że nie wszyscy piszą wiersze skończone od początku do końca, to znaczy takie, w których po zapisaniu niczego już nie trzeba zmieniać, bo są gotowe. Takie wiersze zdarzają się rzadko. Większość z nas piszących cyzeluje tekst, nanosi poprawki, słowem pracuje nad wierszem. Jedni pracują nad wierszem przez wiele dni, a może tygodni, inni jeszcze dłużej. Zmieniają szyk zdań i ich kolejność, pojedyncze słowa lub zwroty. Najczęściej jednak poprawki polegają na usuwaniu z wiersza wszystkiego, co jest dla niego niekonieczne. Czasami okazją do zmiany są kolejne wydania książek czy edycje wierszy wybranych albo zebranych. Wówczas na przykład autor może zmienić tytuł wiersza. Czy to się zdarza? Ależ tak, wielokrotnie. Weźmy przykładowo piękną, kilkunastotomową edycję utworów zebranych Tadeusza Różewicza, która ukazywała się w latach 2004-2005 w wydawnictwie dolnośląskim we Wrocławiu. Noty od wydawcy, znajdujące się na końcu każdego tomu, informują o zmianach tytułów wierszy dokonanych oczywiście przez autora. I tak dowiadujemy się, że wiersz pod tytułem Przemarsz przez wieś z tomu Niepokój tutaj nosi tytuł Postój drugi. Wiersz Powrót do lasu z tomu Czas, który idzie nazywa się teraz Powrót. Wiersz pod tytułem Przygoda Don Kiszota z La Manczy z tomu Wiersze i obrazy zatytułowany został Przygoda Don Kiszota z Radomska. Wiersz zatytułowany Bez przesady z tomu Srebrny kłos nosić będzie tytuł Palenie wierszy, a wiersz tego samego tomu pod tytułem Pogoda zatytułowany został Żniwa. Tych zmian jest więcej, ale nie chodzi o to, żeby je wszystkie wymienić. Chodzi o uzmysłowienie Państwu słuchającym, jak długo dany wiersz pracuje w głowie autora, jak długo poszukuje własnej tożsamości, bo możemy przyjąć, że tytuł wiersza ma z tą tożsamością wiele wspólnego. Więcej o specyfice korekt, jakie po wielu, wielu latach autor dokonuje w swoich utworach, mówią zmiany tekstowe w prozie. Przytoczę kilka przykładów, bo jest dla mnie rzeczą oczywistą, że natura tych zmian odnosi się również do poezji. Pozostajemy przy Tadeuszu Różewiczu, tym razem kilka poprawek, które po z górą 40 latach wniósł do swojej prozy zatytułowanej Przerwany egzamin. I tak zamiast miałem jakby w dłoni jest miałem w dłoni. Usunięcie partykuły jakby, wprowadzającej element wieloznaczności, ukonkretniło wypowiedź. O, to świetny przykład. Zamiast zdania chłopiec, który puszczał okręcik, podniósł twarz do góry, nagle złapał okręcik i podbiegł do okna. Jest chłopiec podbiegł nagle do okna. To piękny skrót. Rezygnując z poetyckości, autor dramatyzuje i dynamizuje scenę. Podobnie jest też w innym wypowiedzeniu. Zamiast i wtedy rozległ się jego mocny, jednocześnie miękki głos, jest i wtedy rozległ się jego głos. Czujemy, jak poprzez trafny skrót zdania opisowe, rozbudowane, zyskują na wyrazistości. Słyszymy też, jak teraz dobrze brzmią, jakby były wykute z jednego kawałka blachy. Innym razem autor rezygnuje z zaimka jego. Zamiast opinał jego kark jest opinał kark. Albo zmienia liczbę pojedynczą bez okolicznika minęło na mnogą minęły. Więc zamiast minęło 3 miesiące pisze minęły 3 miesiące. Albo zmienia szyk zdania, więc zamiast ciasteczek na oleju z płatków owsianych jest ciasteczek z płatków owsianych na oleju. I tak dalej, i tak dalej. Powiecie Państwo, że te autorskie poprawki po latach nie są niczym szczególnym i pewnie będziecie mieli rację. Ale przecież coś one nam mówią, o czymś ważnym przekonują. Przede wszystkim o tym, że praca nad tekstem nigdy się nie kończy i że zasada ta dotyczy zarówno debiutantów, jak i największych poetów naszego czasu, bo Tadeusz Różewicz, któregośmy troszeczkę w tej audycji podglądnęli przy pracy, z pewnością do nich należy. W końcu to o nim inny znakomity poeta Stanisław Grochowiak napisał: po wojnie nad Polską przeszedł kometa poezji. Głową tej komety był Różewicz, reszta to ogon.
W metaforze. Julia Hartwig. Nie od, nie w, nie do. Nieodświętowane święto, nieodradowane radości, nieodprawione żałoby, nieodwdzięczone dary, niewyznane przewiny, niedopowiedziane zaklęcia, niedomyślane myśli, nierozpoznane życie pod zieloną wodą, na dnie. Krótki wiersz o bardzo tajemniczym tytule Nie od, nie wy, nie do Julii Hartwig pochodzi z jednej z jej ostatnich książek zatytułowanej Jasne, niejasne. Kiedy czytam ten wiersz, ogarnia mnie na przemian głęboki smutek i niejasna radość, albo rezygnacja i nadzieja. Wyobrażam sobie kogoś, kto w myślach wypowiada tę litanię zaniechań, patrząc przy tym w wodę. Chyba jest to jezioro albo brzeg zatoki, skoro temu komuś udaje się dostrzec dno. Ten obraz przypomina mi pewną zabawę z dzieciństwa, która nazywała się sekret. Była popularna zwłaszcza wśród dziewczynek, chociaż im nie zdarzyło się raz przynajmniej stworzyć sekret, a więc pozbawiono jakiejkolwiek praktycznej funkcji instalację ze szkiełka i kilku innych ukrytych pod nim skarbów. Papierka po czekoladzie, martwego owada, koralika czy suchego kwiatka. Gdy myślę o sekrecie dziś, wydaje mi się nadal czymś sekretnym, nie dającym się racjonalnie wytłumaczyć, formą ekspresji uczuć i wyobrażeń, które mógłbym metaforycznie nazwać moim przyszłym życiem. Chyba tak. Chyba tym właśnie był sekret. Dziecięcym przeczuciem, projekcją, zmysłową esencją całego życia, które miało dopiero nadejść. Bohaterka Julii Hartwig spogląda w taflę wody jak w sekret. Tylko że ona, w przeciwieństwie do mnie kilkuletniego, potrafi już nazwać to, co widzi. I to w sposób bardzo konkretny. Można powiedzieć, że jej sekret jest już pozbawiony tajemnicy i złożony głównie z rozczarowań. Ten wiersz, tak czytany, jest zapisem klęski, smutnym podsumowaniem własnego życia, które było piękne jako sekret, a gdy się wyjaśniło, rozjaśniło, skonkretyzowało, okazało się garścią, ba, raczej workiem spraw i zamierzeń niespełnionych albo, jak to dobitnie podkreśla tytuł, nie od, nie w, nie do. Ale można ten utwór czytać zupełnie inaczej, jako pochwałę życia, które aż po późną starość raczy nas niespodziankami i daje nadzieję. Bo czy nieodświętowane święta to powód do smutku? Przeciwnie, to święta, których świętość wciąż jest żywa, wciąż się pomnaża, albo nieodprawione żałoby. No to również chyba powód raczej do zadowolenia niż do żalu. Albo nieodwdzięczone dary, czyli takie, które wciąż jeszcze motywują do okazywania wdzięczności. Wreszcie nierozpoznane życie. Choć widziane oczyma osoby starsze jest podobnie niejasne jak tamten sekret z dzieciństwa. Nierozpoznane życie pod zieloną wodą, na dnie. Ten wiersz, jak wspomniałem, jest słodko-gorzki. Połyskuje radością i smutkiem jak złotko po czekoladce. Lecz nie jest bez znaczenia, że woda, przez którą poetka ogląda swój sekret, jest zielona. Zdolność widzenia tego, co w głębi, nawet jeśli okupiona smutkiem, jest wielkim darem. Bo najczęściej
patrząc w lustro wody, widzimy wyłącznie własne odbicie.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
W skrzynce poetyckiej wiersze pani Adrianny Ciemińskiej. Jest liścik od naszej autorki, więc zwyczajowo już zacytuję. Dzień dobry, nazywam się Adrianna Ciemińska, mam 19 lat i studiuję wiolonczelę w Akademii Muzycznej w Gdańsku. W maju odnalazłam w sobie potrzebę i chęć wyrażania siebie poprzez poezję. Od tej pory napisałam łącznie 80 aforyzmów, wierszy. Ich tematem jest trudna i szeroko pojęta miłość, o której staram się pisać jak najprościej. Tworzę zarówno z perspektywy kobiety, jak i mężczyzny, wykorzystując lirykę roli. Cykl tych aforyzmów nazwałam Nic nie warte słowa. Podsyłam część cyklu i liczę na to, że zgodzą się Państwo przeczytać je w Państwa audycji. Pozdrawiam serdecznie. No bardzo ładny i ciepły list. Zwłaszcza ujęło mnie, nie wiem, czy to już ciebie też, ten zwrot w maju.
Tak, no nie ma lepszego miesiąca na rozpoczęcie kariery poetyckiej czy wyrażania siebie poprzez poezję niż w maju właśnie. I też ten cykl aforyzmów zatytułowany Nic nie warte słowa. Ten tytuł zdradza coś, co jest rzadko spotykane u debiutantów, czyli ogromny dystans do siebie. W tym przypadku no, graniczące z taką demaskacją, czy wręcz podważaniem wiarygodności tego, co się pisze, ale jest to dobry prognostyk tego typu podejście do własnego pisania właśnie, nienabożne i pełne dystansu.
No cóż, poetka jest bardzo młoda, przynajmniej z mojej perspektywy.
No, 19 lat.
19 lat, więc co? No czekając na maj, posłuchajmy wierszy pani Adrianny.
Z cyklu Nic nie warte słowa. Mogłabyś mieć kształt wody, gasiłabyś pragnienie każdego mężczyzny, tonęliby w tobie, tak jak ja czuję, że schodzę na dno. Mam lat niespełna 20, podjęte studia, pierwszą stałą pracę, kota, wynajęte mieszkanie z dużymi pokojami i co z tego, skoro nie słyszę trzepotu twoich rzęs za moimi plecami, zapachu twojego szamponu, przy każdym ruchu głowy w moją stronę, z myślą na ustach. Nie słyszę. Chcę kochać cię wolniej. Wolniej i dokładniej. Dotykać twojej skóry i patrzeć ci w oczy i czuć koliste ruchy twoich bioder. Chcę wolniej puszczać twoją rękę, gdy odchodzisz szybko. Stęskniona za miękkością twojego spojrzenia i zakłującym mnie w policzek zarostem, cierpię. Skrzydła mi podcina samotność. I ostatni aforyzm, jak to nazywa poetka, chociaż ja bym je raczej nazwał jakimiś miniaturami lirycznymi niż aforyzmami, bo filozoficznych myśli i filozoficznych treści w tych wierszach raczej nie znajduję. Znajduję za to coś innego, co jest ujmujące, czyli bezpretensjonalność, bezpośredniość, granicząca z taką naiwnością, z której poetka się, miejmy nadzieję, wyzwoli.
Ale to jest ładna naiwność, wiesz, to jest ładna naiwność. To zakończmy jeszcze tym ostatnim, krótkim wierszem.
Nie rozpinaj swojej bluzki. Wystarczy, że otworzysz przede mną swoje serce. Nie zdejmuj butów. Nie bój się, że zabrudzisz błotem przeszłości. Po prostu nie kochaj.
No, i te proste, wiesz, sformułowania, ta koda, po prostu mnie kochaj, to jest to, co mi się podoba. Ale przyznam się, że jest tutaj fraza, która mnie zatrzymała w sposób bardzo taki, no... Pomyślałem wtedy, że pani Adrianna ma rzeczywiście talent. To jest fraza, chcę kochać cię wolniej. Po prostu to mi jakoś weszło do głowy, że chcę kochać cię wolniej. To dobrze brzmi, jest dobrze napisane. Chcę kochać cię wolniej. Wolniej i dokładniej. Bardzo ładnie to brzmi. Bardzo to ładnie to brzmi.
To jest piękne zalecenie, zwłaszcza w czasach, kiedy wszędzie się śpieszymy.
Tak, tak.
Także tak, tak. W sypialni.
Tak, tak. No tak, czasy pośpiechu, pośpiechu, który niejako no, charakteryzuje nasze życie. A tutaj to wezwanie do zatrzymania się, do smakowania chwili, do smakowania życia. I to mi się w tych wierszach podoba. Ciekaw jestem, co będzie dalej. U pani Adrianny może kiedyś dane nam będzie zobaczyć.
Wiersze z listopada na przykład.
Wiersze z listopada. Może jesień też będzie owocowała ciekawymi wierszami, czego pani Adriannie życzymy.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Jerzy Harasymowicz, Pastorałka z królami. Ci z Państwa, którzy regularnie słuchają naszych audycji, mieli już okazję zetknąć się z poezją Jerzego Harasymowicza. Wiedzą więc, że z tego poety jest niezłe ziółko. Dobry żart, baśń, bajkę, gawędę, opowieść, wszelkie poetyckie łotrzykowanie przedkłada ponad zgodność miejsca, czasu i akcji, a także ponad wszystko to, co kojarzyć się może ze stylem wysokim. Harasymowicz flirtuje ze stylem niskim, z językiem potocznym. Włącza do wiersza zwroty kolokwialne. Rzeczywistość ogląda w sposób naiwny, dziecięcy, żeby nie powiedzieć infantylny. Tyle, że możecie się Państwo ze mną zgodzić lub nie, doskonale panuje nad formą i rytmem. Słowem, jeśli cygani ile wlezie, to wie, co robi. Harasymowicz lepiej niż w wielkim mieście czuje się na przedmieściu. Lepiej niż na rynku czuje się na miejskim targowisku. A najlepiej czuje się w lesie, zwłaszcza jeśli tym lasem są bieszczadzkie połoniny, połemkowskie pustki. Na porośniętych jedliną odludziach poetyckie fantazjowanie jest tak samo oczywiste i naturalne, jak wygłaszanie długich mów na uniwersyteckich salach. I to właśnie tam, za górami, pod gwiazdami, trzej królowie w bobrowych futrach nikogo nie dziwią. Nie dziwi i to, że podjeżdżają Wartburgami. Kto jeszcze pamięta te enerdowskie samochody z dwusuwowym silnikiem, które na polskich szosach zadawały szyku w latach 70. ubiegłego wieku? Nie dziwi i to, że trzej królowie rozmawiają z niedźwiedziami i to, że Maryja z Józefem prowadzą pensjonat pod gwiazdą. Wszystko to w wierszu, pastorałce być może. A poeta Harasymowicz o tym gada, bo taki jest jego urok, taka jego fantazja. Czyta Jarosław Tyrański.
Jerzy Harasymowicz, Pastorałka z królami. Przyjechali trzej królowie jutra, przyjechali turyści w bobrowych futrach. Kamizele w rajskie kwiaty, każdy był i był bogaty. Powitali cylindrami, zatoczyli Wartburgami, chcieli nabyć narodzenie, zapytali w jakiej cenie. Razem z górami i z gwiazdą, szałas z wszystkim kupić chcieli. Niedźwiedziowie się zaśmieli, poszli z nimi na przechadzkę, szli jedlami ciemnym laskiem. Niedźwiedzie szły po mchach, a króle po dukatach. Zapytali niedźwiedziowie, jak wam nie wstyd świat kupować? Las leluje, to królowie, że dziś takie są zwyczaje, że niewielkie kraiki kupuje się jak kramiki razem z chorągiewką i świętojańskim chlebem. Miśki się zbuntowały, króle trochę spopychały. Pozbierali ich potem i wysłali za zawrotem. A za ten dukatowy papier złoty porzucony Maryja futra se kupiła, święty Józef pantalony. Zbudowali w górach pensjonat pod gwiazdą, mieli kadilak kremowy, wylęgarnię aniołów własną. A niedźwiedzie spały i spały do wiosny.
Była to audycja
po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.